Ale Tutmozis w tych drwiących słowach odczuł groźbę. Książę bardzo kochał wiernego jak pies Patroklesa. Mógł zapomnieć wiele własnych krzywd, ale jego śmierci nie przebaczy nigdy. Przed południem do książęcego obozu nadciągnął z Egiptu świeży pułk tebański, a oprócz tego parę tysięcy ludzi i kilkaset osłów przyniosły wielkie zapasy żywności i namioty. Jednocześnie od strony Libii znowu nadbiegli szpiegowie, donosząc, że banda ludzi bezbronnych idących ku wąwozowi wciąż powiększa się. Z rozkazu następcy gęste oddziałki jazdy we wszystkich kierunkach zbadały okolicę. Czy nie ukrywa się gdzie nieprzyjacielska armia? Nawet kapłani, wziąwszy ze sobą małą kapliczkę Amona, weszli na szczyt najwyższego wzgórza i odprawili tam nabożeństwo. A wróciwszy do obozu, zapewnili następcę, że wprawdzie nadciąga kilkutysięczny tłum bezbronnych Libijczyków, ale armii nie ma nigdzie, co najmniej w trzymilowym promieniu. Książę zaczął się śmiać z raportu. Mam dobre oko, rzekł, ale w takiej odległości nie dojrzałbym wojska. Kapłani, naradziwszy się między sobą, oświadczyli księciu, że jeżeli obowiąże się nie rozmawiać z ludźmi niewtajemniczonymi o tym, co zobaczy, przekona się, że można widzieć bardzo daleko. Ramzes przysiągł. Wówczas kapłani ustawili na jednym wzgórzu ołtarz Amona i rozpoczęli modlitwy. A gdy książę, umywszy się, zdjął sandały i ofiarował Bogu złoty łańcuch i kadzidlo, wprowadzili go do ciasnej skrzyni, zupełnie ciemnej, i kazali patrzeć na ścianę. Po chwili zaczęły się pobożne śpiewy, w czasie których ukazało się na wewnętrznej ścianie skrzyni jasne kółko. Wnet jasna barwa zmętniała. Książę zobaczył piaszczystą równinę, wśród niej skały, a przy nich azjatyckie placówki. Kapłani zaczęli śpiewać żywiej i obraz zmienił się. Było widać inny kawałek pustyni, a w niej tłum ludzi, nie większych od mrówek. Mimo to ruchy, ubiory, a nawet twarze osób były tak wyraźne, że książę mógł je opisać. Zdumienie następcy nie miało granic. Przecierał oczy, dotykał poruszającego się wizerunku. Nagle odwrócił głowę, obraz zniknął i została ciemność. Kiedy wyszedł z kaplicy, zapytał go starszy kapłan. Cóż, Erpatre, wierzysz teraz w potęgę bogów egipskich? Zaprawdę, odparł. Jesteście tak wielkimi mędrcami, że cały świat powinien wam składać ofiary i hołdy. Jeżeli w równym stopniu potraficie widzieć przyszłość, nic wam się nie oprze. Na te słowa jeden z kapłanów wszedł do kaplicy, zaczął się modlić i niebawem odezwał się stamtąd głos mówiący: Ramzesie, zważone są losy państwa, a zanim druga pełnia nadejdzie, zostaniesz jego władcą. Bogowie, zawołał przerażony książę, Azalisz, ojciec mój, jest tak chory? Upadł twarzą na piasek, a jeden z asystujących kapłanów spytał go, czy nie chce jeszcze czego dowiedzieć się? Powiedz, ojcze Amonie, odparł, czy spełnią się moje zamiary? Po chwili rzekł głos z kaplicy. Jeżeli nie rozpoczniesz wojny ze wschodem, będziesz składał ofiary bogom i szanował ich sługi, czeka cię długi żywot i pełne sławy panowanie. Po tych cudach, które zdarzyły się w jasny dzień na otwartym polu, książę wzburzony wrócił do swego namiotu. Nic nie oprze się kapłanom, myślał z trwogą. W namiocie zastał Pentuera. Powiedz mi, mój doradco, rzekł, czy wy, kapłani, możecie czytać w ludzkim sercu i odsłaniać jego tajemne zamiary? Pentuer potrząsnął głową. Prędzej, odparł, człowiek dojrzy, co mieści się we wnętrzu skały, aniżeli zbada cudze serce. Ono nawet jest dla bogów zamknięte i dopiero śmierć odkrywa jego myśli. Książę głęboko odetchnął, ale nie mógł pozbyć się niepokoju. Gdy zaś ku wieczorowi trzeba było zwołać radę wojenną, zaprosił na nią Mentezufisa i Pentuera. Nikt nie wspomniał o nagle zmarłym Patroklesie. Może dlatego, że były pilniejsze sprawy. Przyjechali bowiem libijscy posłowie, błagając w imieniu Musawasy o litość nad jego synem Tehenną i ofiarując Egiptowi poddanie się i wieczny spokój. Źli ludzie, mówił jeden z posłów, oszukali naród nasz, mówiąc, że Egipt jest słaby, a jego faraon cieniem władcy. Wczoraj jednak przekonaliśmy się, jak mocne jest wasze ramię i poczytujemy za rzecz roztropniejszą poddać się wam i płacić daniny, aniżeli narażać ludzi na pewną śmierć, a nasze majątki na zniszczenie. Gdy Rada Wojenna wysłuchała tej mowy, kazano Libijczykom wyjść z namiotu, a książę Ramzes wprost zapytał o zdanie świętego Mentezufisa, co nawet zdziwiło generałów. Jeszcze wczoraj, rzekł dostojny prorok, radziłbym odrzucić prośbę Musawasy, przenieść wojnę do Libii i zniszczyć gniazdo rozbójników. Dziś jednak otrzymałem tak ważne wiadomości z Memfisu, że będę głosował za litością dla pokonanych. Czy mój świątobliwy ojciec jest chory? Zapytał wzruszony książę. Jest chory. Lecz dopóki nie skończymy z Libijczykami, wasza dostojność, nie powinieneś o tym myśleć. A gdy następca smutnie spuścił głowę, Mentezufis dodał. Muszę spełnić jeszcze jeden obowiązek. Wczoraj, dostojny książę, ośmieliłem się zrobić ci uwagę, że dla tak marnej zdobyczy jak Tehenna wódz nie powinien był opuszczać armii. Dziś widzę, że myliłem się. Gdybyś bowiem nie schwycił, panie Tehenny, nie mielibyśmy tak prędko pokoju z Musawasą. Mądrość twoja, naczelny wodzu, okazała się wyższą nad wojskowe ustawy.